Dyrektorka LOT-u zwolniona za wpis na prywatnym Facebooku skrytykowała wygląd pracowników British Airways. Jak napisała, dziś moją uwagę przykuła dyscyplina mundurowa i wygląd zewnętrzny członków załogi pokładowej British Airways. Niewypastowane buty, dziury w rajstopach, opinający się mundur, podwójny podbródek, psujące się nierówne zęby, fryzura w nieładzie. Zarząd firmy zwolnił panią dyrektor właśnie za ten wpis, co wolno, a czego nie, na prywatnym Facebooku w związku z swoim miejscem pracy. Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Trojanowicz, założyciel CTA Adventure, Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Zarząd LOT-u podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu pani Katarzyny Richter ze stanowiska dyrektora operacyjnego LOT Cabin Crew w związku z jej kontrowersyjnym komentarzem na jej profilu na Facebooku prywatnym, w którym, jak już przytoczyłam, mocno skrytykowała wygląd pracowników British Airways. Inna firma zwolniła pracownika banku za to, że na zdjęciu na prywatnym Facebooku trzymał piwo, a klient, który to zgłosił jego pracodawcom, argumentował, że w związku właśnie z tym piwem, z tym zdjęciem stracił zaufanie do banku. No i właśnie, co wolno, a czego nie na prywatnych kontach w mediach społecznościowych i jak właściwie jedno odseparować od drugiego, bo teoretycznie kończymy pracę i wydaje nam się, idziemy do domu i możemy sobie robić różne wpisy na Facebooku, bo to nasza prywatna sprawa, a tu się okazuje, że nie zawsze tak jest.
Wszystko wydaje się chyba związane z piastowanym stanowiskiem.
To Marek Trojanowicz.
Jeżeli ta pani rzeczywiście była w zarządzie, czy reprezentowała spółkę, o której mówimy, czyli PLL LOT, no to poniekąd jest troszeczkę osobą publiczną i jej profil prywatny nie jest do końca prywatny, tylko też publiczny. Wiadomo, że jest obserwowany przez różnych ludzi. No, trudno się dziwić, że taka nie inna decyzja nastąpiła, tak mi się wydaje przynajmniej.
Mm-hmm. Absolutnie się zgadzam. Nie można obrażać innych, nie można nawet poprzez prywatny swój profil facebookowy przekazywać w ten sposób swoją opinię. To się wpisuje w tej chwili w powszechny hejt, z którym trzeba walczyć i takie rzeczy trzeba tępić. Uważam, że to była słuszna decyzja zarządu LOT-u.
A co z ograniczaniem wolności prywatności? Bo może należałoby jednak stworzyć dwa konta na Facebooku. Jedno typowo prywatne i mamy tam tylko i wyłącznie swoich najbliższych znajomych i nic z pracą niezwiązanego, a drugi profil związany z pracą. Czy to by w czymś pomogło?
Czy mamy iść w stronę Hyde Parku, gdzie każdy może mówić, co chce? Się wydaje, że to niezależnie, znaczy nie rozumiem troszeczkę takiej chęci krytykowania, która jest coraz bardziej powszechna, tak jak przedmówca mówi. Niezależnie moim zdaniem, czy ktoś jest znany, rozpoznawany publiczną osobą, czy też niepubliczną, powinien czuć odpowiedzialność za słowa, które mówi. I tyle. No bo czy gdziekolwiek nie pójdziemy, nie oskarżamy nikogo od razu, nie musimy publikować rzeczy, które są w jakiś sposób naganne i tak dalej.
No dobrze, ale ten przypadek drugi. Pana, który być może był na wakacjach, prywatnie spędzał czas, miał piwo w ręku, a akurat jakiś klient, nie wiadomo, czy może go znał, no, mógł go znać, skoro wypatrzył go gdzieś tam na zdjęciu, zgłosił to do jego pracodawców. No, w takiej sytuacji to chyba jest trochę naciągane.
W drugiej sytuacji bardziej upatrywałbym frustracji tej drugiej osoby, aniżeli samego pracownika, szczerze mówiąc.
A taka rada? Proszę.
Być może ta osoba właśnie sfrustrowana zaciągnęła w tym banku jakieś kredyty i chciała jakiegoś umorzenia i dogadania się z bankiem. Więc trudno mi powiedzieć, jaka była przyczyna, ale jednak ten drugi przypadek jest kontrowersyjny na pewno.
A kilka rad właśnie dla pracowników i tych szeregowych, i kadry zarządzającej, czego nie pisać w mediach społecznościowych.
Przede wszystkim trzeba być poczciwym, etycznym i nie hejtować bez powodu. To jest moja rada.
Ale ja się tak zastanawiałam, a może ta pani dyrektor rzeczywiście widziała pracowników w podartych rajstopach.
tutaj, a nie podważamy absolutnie wiarygodności
i po prostu opisała, co widziała.
To prawda, rzeczywiście mogła to dostrzegać, ale wydaje mi się, że to był atak bardziej poprzez swoje spostrzeżenia na konkurencję, co by nie powiedzieć, pracownicy British Airways są konkurencją lotu.
Zmieniamy temat. Polacy nadal zadłużają się na potęgę. Zaległości płatnicze na koniec czerwca przekroczyły aż 76 miliardów 600 milionów złotych. Wynika z raportu Infodług przygotowanego przez BIK Info Monitor i BIK. Rekordzista z Lubelskiego ma 63 lata i prawie 71 milionów złotych długu. Chodzi o ten dług, który nie jest spłacany, przeterminowany. Drugi na liście jest mieszkaniec Pomorza, lat 36 i 48 milionów złotych przeterminowanych długów. W sumie przeterminowane długi ma prawie 3 miliony Polaków. Jak to możliwe, że ktoś ma ponad 71 milionów złotych długu?
Wydaje mi się, że ten jegomość z Lubina, tak? Z Lubelskiego.
Z Lubelskiego.
No popadł w jakieś problemy, popadł w spiralę kredytową. No i potem już z tego trudno wyjść, tak? Jeżeli ktoś zaciąga kolejne długi, zadłuża się niemiłosiernie. Niektórzy mają taką tendencję, że zaciągają długi, te długi są spłacane przez kolejne kredyty zaciągane i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla niektórych, dla mniejszości zdecydowane, jakiś sposób też na życie. Tym bardziej, że zostały zliberalizowane troszeczkę możliwości ogłaszania upadłości konsumenckiej w ostatnim czasie. Więc teraz raz w życiu można ogłosić upadłość konsumencką i z tego, co mi wiadomo, to te długi są umarzane.
Tylko ja się zastanawiam, bo tutaj pan mówi, że zaciągamy kolejny dług, żeby spłacać poprzednie, tylko banki też tak nie udzielają tych kredytów. Przecież jeżeli widzą, mają dostęp do danych, że dany kredytobiorca ma problemy ze spłatą zadłużenia, no kto dostanie kilkadziesiąt milionów kredytu? Zwykły Kowalski z pewnością nie. Nie będzie miał takiej zdolności.
Tam w tym badaniu też ciekawe jest, tutaj bardziej bym się przypatrzył temu, podział na grupy wiekowe. To znaczy, że się okazuje, że to zadłużenie dotyka najbardziej grupę 55 chyba plus. Tam jest ono rośnie dużo bardziej. I z kolei i druga grupa, gdzie jest to zadłużenie duże, to są młodzi bardzo ludzie. A najbardziej chyba odporni na zadłużanie są ci ludzie w wieku między 30 a 45 bodajże. Nie pamiętam dokładnie tych przedziałów. Ja bym upatrywał tego, to się absolutnie pokrywa z moimi obserwacjami. To znaczy ta starsza grupa ludzi to są ludzie, którzy przy naszej transformacji ustrojowej nie byli w ogóle nauczeni. Znaczy stanęli przed faktem, że z dnia na dzień mamy inny ustrój i trzeba sobie radzić. Nikt nie zadbał za bardzo ich emerytury, nikt nie zadbał o ich zabezpieczenie życia. No i jest jak jest.
A nawet była taka sytuacja, że wejdę w słowo, że banki jeszcze z 8 lat temu wysyłały nawet do emerytów karty kredytowe.
Ale to już do dzisiaj jest taka sytuacja. Dzisiaj jeszcze są oni bombardowani wszystkimi chwilówkami, wszystkimi możliwymi zadłużeniami się na 1000 zł, zwłaszcza przed okresem świątecznym, gdzie trzeba wnuczce kupić prezent. I uważam, że to w ogóle ustawowo powinno być zabronione. To jest jakby jedna rzecz. Środek, którego ja jestem reprezentantem, wydaje się, był już właśnie w miarę uczulony i trochę się nauczył i z pewną rezerwą w ogóle te kredyty brał, a też nie było ich tak prosto brać. Natomiast znowu ci młodzi ludzie w tej chwili żyją w rzeczywistości, gdzie dużo lepszy jest rynek pracy, są pewni tego rynku pracy, nie jest tak trudno o pracę, w związku z tym wychodzą naprzeciwko banki z ofertami kredytów, tu i teraz wszyscy chcą kupować mieszkanie, chcą kupować, je urządzać, chcą kupować samochody, nie chcą na to czekać ani odkładać tych pieniędzy. Też uważam, mały nacisk kładziemy na taką edukację, że należałoby oszczędzać, bo jak nie zaoszczędzimy, to może być różnie później na emeryturze, bo raczej nie spodziewałbym się kokosów naszych oszczędności takich, które tutaj oddajemy państwu. Nie spodziewałem się zbytniej opieki państwa na emeryturze, jeżeli nie oszczędzimy pieniędzy. I stąd to się wydaje mi się, że to jest, stąd jest taki podział, to, żebym stawiał na tak dokładnie jak w tym badaniu zostało to przedstawione, że jest pierwsza grupa tych młodych, którzy tu i teraz chcą, starszych, którzy niestety zostali po prostu troszeczkę pominięci i środek, który broni systemu.
Trzeba zwrócić uwagę, że jednym z filarów polskiej gospodarki jest konsumpcja. Konsumpcja, która rośnie, a wynika to z kilku powodów. Programy socjalne, wzrost wynagrodzeń, dobra sytuacja przedsiębiorstw, generalnie poprawny i dobry rozwój gospodarczy. Co nie oznacza, że jak ktoś więcej zarabia i dostanie pieniądze, to wtedy potrafi oszczędzać. Wręcz przeciwnie, ma większe oczekiwania. Chce sobie kupić nowy samochód, chce pojechać na wakacje i łatwiej mu wtedy zaciągnąć kredyt, bo ma większą też możliwość zaciągnięcia tego kredytu, ponieważ jego wynagrodzenie jest większe, więc bank chętnie udziela mu tego kredytu. I siłą rzeczy Polacy zaciągają się kredytowo, biorą pożyczki różnego typu, krótkoterminowe, długoterminowe. Trzeba wziąć też pod uwagę też fakt, że kredyty hipoteczne też wzrosły w ostatnim czasie. W lipcu tego roku kredyty hipoteczne zostały zaciągnięte na kwotę około 5 miliardów złotych, co oznacza, że Polacy się zadłużają, kupując mieszkania. Wynika to z tego, że kwota tak wysoka jest uwarunkowana tym, że ceny mieszkań poszły w górę, to na pewno, więc automatycznie kredyty też poszły w górę.
No i zwiększyła się nasza zdolność kredytowa właśnie też między innymi dlatego, że więcej zarabiamy. Banki skwapliwie wykorzystują też sytuację związaną z transferami społecznymi, bo przecież ile jest reklam, masz 500+, kup sobie nowy samochód na przykład. Więc to też, a powody niespłacania długów, bo kwestia, że się zadłużamy, to jedno. Dobrze, kiedy te długi spłacamy regularnie, a tutaj mamy ten problem w tych 76 ponad miliardów złotych. To dotyczy kwot niespłaconych. Wchodzą tam różne kwoty. Trafiamy do rejestru dłużników w sytuacji, gdy nasz dług opiewa na minimum 200 zł i tej kwoty nie spłaciliśmy. No nieraz się może zdarzyć tak, że ktoś nie zauważył, że 200 zł, bo narosło na przykład w związku z prowadzeniem jego konta bankowego. Ktoś ma kilka kont i zapomniał o tym jednym.
Bo to tak samo może być mandat niezapłacony, pamiętajmy.
Właśnie,
tam jest
dokładnie.
Dużo takich rzeczy losowych, także to też, żeby dokładnie o tym mówić, byśmy musieli w szczegóły tego badania wejść, bo wydaje mi się, że to jednak nie są takie niespłacane kredyty właśnie hipoteczne. Tu z tego, co inne badania jakieś sobie pamiętam, to dość dobrze wypadamy akurat i wszyscy są dość zdyscyplinowani.
Tak, natomiast utraty dachu nad głową się boimy.
No, dokładnie.
Są dwa filary najważniejsze, dlaczego niespłacane są długi. To znaczy wśród tych, co są niespłacane, tak? To jest tak, 45% tych długów niespłacane są z powodu stanu zdrowia, choroby,
utraty
pracy i tak dalej. Drugi filar, 35%, stanowią wszystkie osoby, które zarabiają mało, niewystarczająco, aby spłacić te należności. I to łącznie to jest 80%. Czy się cieszyć? No, to są, można się cieszyć, że ktoś nie robi tego z premedytacją na tej zasadzie, więc w mniejszości naszego społeczeństwa dłużnicy jednak są tacy, którzy nie spłacają tych długów, no, bo tak chcą, tak? Mhm. Więc jednak trudna sytuacja życiowa, zarobki dominują, ale mam nadzieję, że to się zmieni.
A jak zaradzić temu na przyszłość? Uczyć nowe pokolenia, tylko tak, rodzice nie będą uczyli ani dziadkowie, bo oni mają problemy i szczerze mówiąc pewnie są nieświadomi, z jakiego powodu w te problemy popadli i jakby przekazują młodszemu pokoleniu te złe podejście do zadłużania się.
Na pewno edukacja przedsiębiorczości, edukacja bankowa, począwszy od szkół, nawet od przedszkoli. Są programy, są fundacje nawet, które zajmują się taką edukacją, które chcą mówić o przedsiębiorczości, mówić o tym, jak współpracować z bankami. Instytucje finansowe nie są instytucjami charytatywnymi, to trzeba powiedzieć, tak? One też zarabiają i trzeba umiejętnie z nimi współpracować.
Zmieniamy temat. Szwajcaria niezmiennie na czele globalnego indeksu innowacyjności. Polska nie zmieniła miejsca. Nadal jesteśmy na 39. miejscu na 129 krajów ujętych w tym rankingu. Ranking przygotowała Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, informuje Forsal. I pierwsze miejsca: Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Singapur, Niemcy, Izrael. Dlaczego my dopiero 39 miejsca? Może powinniśmy się cieszyć, że aż 39 na 129 krajów.
Cisza. Cisza zapadła. Nie, wydaje się, że to złożenie kilku rzeczy. To znaczy, po pierwsze, pamiętajmy, że od 89 roku nie minęło jakoś nieskończenie wiele lat. Wcześniej właściwie w ogóle nie trudno było mówić o jakiejś tworzeniu własności intelektualnej w naszym kraju. W tej chwili druga rzecz, którą poruszyliśmy przy okazji pierwszego tematu, większość wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju związana jest jednak z obecnością dużych korporacji zachodnich, które owszem płacą wysokie wynagrodzenia, natomiast dbają bardzo precyzyjnie o to, żeby wszelka wytworzona myśl technologiczna została zabezpieczona w ich własnym kraju. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy firmy technologiczne różnego rodzaju, wszyscy znamy takie firmy jak Google, jak Amazon, jak Intel. Jeżeli one mają biura w Gdańsku, to wszyscy pracownicy, którzy pracują w tych biurach i wytwarzają jakieś know-how, mówiąc po angielsku, czyli własność intelektualną, ta własność przechodzi na własność firmy, która później patentuje czy dba o zabezpieczenie jej w Stanach Zjednoczonych. Więc w tym rankingu byłaby, mimo tego, że ona powstała w Polsce, byłaby po stronie własności w Stanach Zjednoczonych. To jest jedna chyba najważniejsza sytuacja. Druga to sama świadomość, to znaczy jeżeli chodzi o Unię Europejską, to pamiętajmy, że możemy kolokwialnie mówiąc patentować wszystkie formy wzorów, wzory przemysłowe i wszystkie rzeczy graficzne i możemy patentować takie wynalazki jak na przykład nowy silnik, mówiąc bardzo obrazowo. Natomiast nie możemy patentować oprogramowania. W Stanach Zjednoczonych oprogramowanie możemy patentować.
A dlaczego tak jest?
Tak Unia Europejska zdecydowała, że patenty oprogramowania i algorytmów u nas nie są możliwe. Więc radzimy sobie z tym oczywiście, ale też dostęp do patentów w Stanach Zjednoczonych nasz, a Szwajcarzy, to się wiąże plus minus z opłatą od 10 do 15 tysięcy dolarów, żeby taki patent w Stanach Zjednoczonych
Czyli
otrzymać.
Dla małej firmy to kłopot duży.
Nie jest duży, nie? Natomiast wydaje mi się, że to po pierwsze organizacyjnie jest dużo większy wyczyn niż dla firmy na przykład amerykańskiej czy szwajcarskiej. A druga rzecz, że też świadomość sama tego, że warto to robić, jest być może niższa, bo nikt tak bardzo nie edukował wszystkich tutaj nas, że nie tylko musimy się skupiać na tu i teraz zarabianych pieniądzach czy generowaniu przychodu po stronie spółki, firmy, ale też czy warto trochę długoterminowo spojrzeć na to, że ta wartość intelektualna i te patenty, które spółka zbierze, budują ją, jej wartość długoterminowo.
Jesteśmy krajem na dorobku, to trzeba podkreślić. Gospodarka rynkowa w Polsce trwa około 30 lat, więc trudno nam się mierzyć z patentami, jeśli chodzi o wartość intelektualną na świecie i nawet w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Azji. Ale pniemy się do góry. To jest pozytywne. Wydaje mi się, że impulsem do tego, żeby tą wartość intelektualną, żeby ona wzrosła, byłoby przekazanie większych środków w programy typu badanie i rozwój, które w naszym przypadku są trzykrotnie mniejsze w porównaniu do Szwajcarii, która jest na pierwszym miejscu. Więc środki, które można było na to przeznaczyć, na pewno byłyby jakimś impulsem do większego rozwoju. Oczywiście ta wartość intelektualna, wartość przedsiębiorstw jest budowana poprzez współpracę, bardzo często to na naszym polskim tutaj poletku, poprzez współpracę biznesu z nauką. Chcę podkreślić, że w skali światowej te tendencje są troszeczkę odwrotne. W Stanach Zjednoczonych i w Japonii większość patentów opracowywana jest wewnątrz firmach. To firmy kreują poprzez swoje centra badawczo-rozwojowe, kreują i patentują różne wzorce. W naszym przypadku my robimy trochę takie eksperymentalne, bym powiedział, działanie poprzez współpracę nauki i biznesu. Wynika to z tego, z punktu widzenia ekonomicznego. Po prostu firm, małych firm nie stać na to, żeby wykreować centra badawczo-rozwojowe. Tylko duże firmy są w stanie to wykreować. Takimi firmami właśnie są firmy globalne, międzynarodowe.
No właśnie, ale jestem ciekawa, ile uczelni polskich współpracuje z tymi najmniejszymi firmami i czy to raczej nie wygląda w ten sposób, że jednak dalej współpracują z tymi ogromnymi?
Nie, ja będę tego bronił jako mała przedstawiciel, może nie małej, ale w każdym razie nie dużej
rozwojowej
korporacji. Już w tej chwili 40 ponad 5 osób chyba zatrudniamy, więc też nie jest to jakaś mała firma. Natomiast ja po pierwsze jestem posiadaczem patentu w Stanach Zjednoczonych. Ten patent w Stanach Zjednoczonych jest przyznawany na imię, nazwisko. W związku z tym nawet jak aplikuje firma, to i tak są twórcy wymienieni z imienia, nazwiska i wyłącznie z dwoma innymi kolegami przeszliśmy ten proces. To jest jedna rzecz. Więc wydaje mi się, że takie małe struktury absolutnie stać, tylko muszą też widzieć cel tego. Druga rzecz to jest współpraca z uczelniami. Wydaje mi się, że zawsze chwalę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako najbardziej elastyczna struktura w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. Nam się udało ileś tych programów dofinansowań otrzymać na właśnie te prace. My organizujemy to w bardzo prosty sposób i uważam, że to jest, znaczy wszystkim polecam taką metodę. Współpraca z uczelnią jak najbardziej tak, ale z konkretnymi ludźmi, z pominięciem wszystkich procedur w uczelni, bo to jest narzut co najmniej 30-35% wydanych pieniędzy tylko dlatego, że formalnie współpracujemy z uczelnią zamiast z ludźmi z uczelni. I druga bardzo ważna rzecz, pozwalamy i wręcz dofinansujemy wszystkich naszych pracowników, którzy chcą robić doktoraty. Wysyłamy ich sami na konferencje naukowe, sami chcemy publikować artykuły naukowe. Gdzieś jakby chcieć to procentowo oszacować, to w 20% czasu w naszej firmie każdy, który chce realizować się naukowo, ma 25% czasu na to, żeby mógł to zrobić.
I więcej niestety już na ten temat nie porozmawiamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Trojanowicz, założyciel CTA Adventure, Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Miłego dnia. Do widzenia.